Witam Państwa, kłaniam się Szef Pilich. Proszę Państwa, teraz będę mówił o bezpieczeństwie ekonomicznym. To jest trzeci element, na który składa się program w obszarze dwóch sesji. Dwie sesje, czyli spotkanie naprzód przedstawicieli Narodowej Komitetu Narodowej Chińskiej Konferencji Konsultatywnej i następnie przedstawicieli Parlamentu Chińskiego. Te dwie sesje są największym i najważniejszym, co istotne, najważniejszym elementem krajobrazu chińskiej polityki wewnętrznej. A mówiłem o dwóch pierwszych elementach, które składają się na ten program, na program dwóch sesji, czyli mówiłem o zdrowiu publicznym, mówiłem o bezpieczeństwie narodowym, teraz skupię się na bezpieczeństwie gospodarczym. I cytuję z Global Timesa. A w tym roku chińska gospodarka zmaga się z tym, co urzędnicy nazywają bezprecedensowymi wyzwaniami globalnymi, globalnej pandemii COVID-19. A więc prawodawcy i doradcy polityczni, którzy przyjechali na te dwie sesje, wezwali do wzmożenia wysiłku na rzecz ożywienia gospodarczego kraju, szczególnie na odzyskaniu zaufania do konsumpcji, która ucierpiała najbardziej w czasie tego wybuchu tej COVID-19. Kluczowe znaczenie ma czy dwa cele. Czy pierwszy cel to zmniejszenie ubóstwa i drugi umiarkowany dobrobyt będą osiągnięte, czyli te dwa cele pomogą w osiągnięciu wielkiego odmłodzenia narodu chińskiego, którego zamierzeniem było spełnienie w tym roku. Spośród trzech głównych sektorów, cały czas cytuję, spośród trzech głównych części składowych PKB, czyli inwestycji, konsumpcji i handlu zagranicznego, największy cios z powodu COVID-19 poszedł w konsumpcję, ponieważ wielu obywateli wciąż nie odważa się tak wychodzić i konsumować, jakby to było już możliwe. I w związku z tym Li Dakui, wybitny ekonomista z Uniwersytetu Tsinghua i członek Stałego Komitetu Narodowego Komitetu o Konferencji Konsultatywnej powiedział Global Timesowi w środę. Powiedział również, że uważa, że ożywienie nastąpi dopiero w październiku. Nie wiem, dlaczego tak uważa, ale niech tak będzie. Istnieje jednak kilka dolnych linii, cytuję dalej, do których Chiny muszą się dostosować, to znaczy pewne minima. Na przykład w obliczu skomplikowanego środowiska zewnętrznego kraj musi wstępnie zaplanować zapewnienie bezpieczeństwa operacji gospodarczych. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie dostaw ropy naftowej, czy też soi, czy też zbóż, czy też o zapobieganie poważnym zagrożeniom na rynkach finansowych, ale także gdy chodzi o ochronę zagranicznych spółek giełdowych przed jednostronną jurysdykcją i sankcjami nakładanymi przez kraje takie jak USA. Niezależnie od tego trzeba się do tego przygotować, zaplanować zapewnienie bezpieczeństwa operacji gospodarczych. Powtarzam jeszcze raz, te, które zostały wymienione przez niego. Dostawy ropy naftowej, z soi, zbóż, to są oczywiście tylko przykłady, bo na przykład w ogóle ropopochodnych, ja bym powiedział, że ropopochodnych, nie tylko ropy naftowej, ale gazu ziemnego, zarówno w wersji rurociągowej, jak i płynnej, a soi, zbóż, w ogóle generalnie różnego rodzaju ziaren. To są te trzy elementy, czy właściwie dwa. Soja to jest jedno z ziarn. A więc ropopochodne i ziarna to są dwie rzeczy związane z rynkiem, z gospodarką bardzo poważny sposób. Zagrożenia na rynkach finansowych. A te zagrożenia na rynkach finansowych istnieją i to musicie Państwo zdawać sobie sprawę z tego, że może mieć miejsce z jednej strony atak finansowy ze strony amerykańskiej, idący na Chiny, bezpośrednio na Chiny, a z drugiej strony mogą być to ataki na chińskie spółki giełdowe, które są notowane na giełdach amerykańskich. Mogą być to również sankcje nakładane na kraje, przez kraje takie jak USA. Tutaj jakby zreasumowałem to, co on powiedział. Cytuję dalej. Tegoroczne dwie sesje przełożone o ponad dwa miesiące mają szczególne znaczenie, ponieważ bezprecedensowa epidemia koronawirusa komplikuje wysiłki narodów mające na celu wyeliminowanie absolutnego ubóstwa i ukończenie budowy umiarkowanie zamożnego społeczeństwa pod każdym względem. Ponieważ zadania są uważane za zniechęcające, za nieosiągalne, kraj musi wyznaczyć bardziej elastyczne i wykonalne cele w zakresie rozwoju gospodarczego oparte na praktycznych zasadach przeciwdziałania niepewności wewnętrznej i zewnętrznej. Z bardziej elastycznymi i proaktywnymi politykami finansowymi i monetarnymi przy jednoczesnym utrzymaniu linii dna zatrudnienia. Tak, dna zatrudnienia. I tutaj, znowu ja bym wytrzaskał po pysku tego, kto to pisał. Cytuję. Oczekuje się, że deficyt budżetowy wyniesie około 5%. Porównuje z sytuacją w 2008 roku, czyli w okresie po okresie finansowym. Nie ma, tak jak wówczas, potrzeb przedstawienia ogromnego planu stymulacyjnego, mocno zaawansowanej infrastrukturze. Dlaczego ja wytrzaskałbym po pysku tego dziennikarza? Dlatego, że on wraca w następnym akapicie, wraca do sprawy zatrudnienia, której mówił przed chwilą. Zamiast to kontynuować, to ten idiota chiński wcisnął tutaj rzecz, która jest ważna, ale rozbija sens. Otóż w poprzednim akapicie była mowa wspomniano o tym, że trzeba wyznaczyć bardziej elastyczne i wykonywalne cele w zakresie rozwoju gospodarczego oparte na praktycznych zasadach przeciwdziałania przy okazji utrzymania dna linii zatrudnienia. I teraz przechodzę do ostatniego akapitu. Tymczasem najbardziej znaczący nacisk na rynek pracy w kraju pochodzi od 8 milionów świeżych absolwentów, którzy mogą mieć pewien wpływ na stabilność społeczną. Jednak nadal utrzymuje się problem dotyczący źródeł utrzymania tych, którzy już pracują, który nie może uderzyć w podstawy chińskiej gospodarki. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, dlaczego ja się tak zdenerwowałem na tego debila, który to pisał. Bo oczywiście ten Li, ten ekonomista, który cały czas jest cytowany, on mówił również o tym deficycie budżetowym, ale to jakby weszło Na pewno nie mówił tego w momencie, kiedy mówił o rynku pracy. No ale cóż, debili nie sieją, sami się rodzą. W Chinach te. No, nie jest, Chiny nie są wyjątkiem. A proszę Państwa, ja zacznę od końca, czyli od tej sprawy zatrudnienia. Tak, rokrocznie, obserwuję to od wielu lat, rokrocznie KPH w priorytetowy sposób traktuje sprawy zatrudnienia. W szczególności rokrocznie mowa jest o 8, 9, 10 milionach nowych miejsc pracy. W szczególności dla absolwentów. W tym roku nie inaczej. Dlaczego liczba absolwentów miałaby się zmniejszyć? Nie. Liczba absolwentów będzie się dokładnie taka sama. Problem polega tylko na tym, że do tych 8 milionów świeżych absolwentów, którzy będą szukali pracy na rynku pracy, dochodzi 5 do 10, myślę, że w tych granicach to się obraca, 5 do 10 milionów bezrobotnych, którzy stracili pracę i którzy będą starali się ją znaleźć ponownie. Czyli nie 8-10, a 12-14, coś takiego. Milionów miejsc pracy, które trzeba raz reaktywować, część z nich reaktywować, część z nich stworzyć na nowo. To jest dla partii, to będzie bardzo poważny problem. Bardzo poważny problem. Tutaj pan Li Jiakui, jak on się nazywa? Jiakui. Bardzo słusznie zwraca na to uwagę. Również słusznie zwraca uwagę na to, że nie ma potrzeby przedstawiania ogromnego platu stymulacyjnego, albowiem sytuacja jest zupełnie inna niż w 2008 roku. Właściwie na początku 2009 roku. Bo wtedy Chiny Chiny weszły w realizację tego planu stymulacyjnego, który wynosił 585 miliardów dolarów. Które w ogromnej części niestety zmarnotrawiono. Zresztą. Więc uważam, że podobnie uważam jak i on, nie ma takiego sensu. Tym bardziej, że plany inwestycyjne są już rozpisane, a wsypać pieniądze na rynek, to nie sztuka. Najlepszym dowodem na to są Stany Zjednoczone. Tam się po prostu wsypuje, zrzuca się pieniądze z helikoptera, jak to bardzo często się mówi. Tak, tylko że to nie ma żadnego sensu. A na chińskim rynku, zresztą na każdym rynku, istnieje określona ilość podmiotów, które są w stanie wykonać określoną pracę. A co z tego, że pojawią się pieniądze, skoro na pewno z dnia na dzień nie pojawią się firmy, które będą w stanie wykonać tą pracę, której się od nich oczekuje. Po prostu nie. Więc te pieniądze zostałyby zmarnowane. Tak, to jest druga sprawa. Ta pierwsza sprawa, czyli zatrudnienie jest bardzo ważna. Druga sprawa to jest kwestia wymagająca wyjaśnienia. I myślę, że zostało to wyjaśnione. Natomiast sprawa kolejna to wyeliminowanie ubóstwa i ukończenie budowy umiarkowania zamożnego społeczeństwa pod każdym względem. To jest akurat sprawa zupełnie jeszcze innej beczki, a z obszaru idei i polityki. O, ja myślę, że zostanie pod koniec roku odtrąbione zwycięstwo i dojście do tej linii końcowej tego wyeliminowania ubóstwa i ukończenia budowy umiarkowanego, zamożnego społeczeństwa pod każdym względem, ale to nie oznacza wcale, że tak będzie. No bo raz, jedna sprawa to propaganda, a dwa i oczekiwania i przekonywanie społeczeństwa, że tak właśnie jest, a druga to realia. Realia są takie, że tego się zrobić nie da. Zresztą nie jeden artykuł Państwu zaprezentowałem, który wyraźnie mówił o tym, że właśnie się tego zrobić nie da. No bo się nie da. No jak już minimum jeden kwartał uciekł, a wcale się nie zapowiada na to, żeby tak szybko nastąpił powrót, o ile w ogóle nastąpi powrót do sytuacji sprzed tego kryzysu gospodarczego, który umownie możemy ustalić na początek roku kalendarzowego księżycowego, 25 stycznia tego roku. Może nie nastąpić w ogóle, nigdy już powrót do sytuacji, do status quo, powiedzmy sobie, z początku stycznia. A więc tym bardziej sytuacji gospodarczej, społecznej, politycznej, jakiejkolwiek, każdej. Proszę nie zapomnieć o tym, że ta polityczna idea, czyli wyeliminowanie ubóstwa i ukończenie budowy umiarkowania zamożnego społeczeństwa pod każdym względem, ta idea miała sens w sytuacji, gdy jeszcze do 25, powiedzmy sobie, stycznia. Teraz opowiadanie o niej to jest zaklinanie rzeczywistości, tak bym powiedział. Bo wiadomo już, że społeczeństwo zubożało w ciągu tych 3 miesięcy, zubożało, ponieważ nie pracowało. W dużej części nie pracowało, a siedziało w domach. Bo takie było założenie. Bo było ważniejsze było to, żeby siedzieli w domach, niż gospodarka. No i dobrze, ale z tego wynikają pewne konsekwencje. Skoro siedzieli w domach, gospodarka jechała na tam ćwierć gwizdka, to oznacza tylko tyle, że te wszystkie plany, które były aktualne przed 25 stycznia, po 25 stycznia uległy dezaktualizacji. I myślę, że trzymanie się tego jak grzeb się ogona tej daty tego roku, a nie ma sensu w tym przypadku. Bo wyeliminowanie absolutnego ubóstwa, tak to się nazywa, absolutnego ubóstwa, to byłoby fajnie usłyszeć, co to znaczy absolutne ubóstwo, definicja tego absolutnego ubóstwa. To jest inna sprawa. Ale powiedzmy sobie, że się nie będę czepiał szczegółów. Więc aczkolwiek, jak Państwo wiecie, cięty jestem na to dosyć ostro. Na to wyeliminowanie tego absolutnego ubóstwa. Na to pojęcie oczywiście. Na to ciągłe gadanie o tym. Więc ja uważam, że ta idea, ta polityka tak nazwana niestety będzie musiała ulec przesunięciu. O jak długo? Nie wiem. A skąd ja to niby mam wiedzieć? Ja nie siedzę w Pekinie, ja nie jestem planistą, ja nie jestem człowiekiem, który ma wszystkie dane. Nie tylko wszystkie dane. Ja prawie w ogóle nie mam żadnych danych. Natomiast ja pewne rzeczy czuję i w związku z tym mogę sądzić, iż iż próba osiągnięcia w 2020 roku tego celu politycznego jest skazana na niepowodzenie. Mam nadzieję, że rzecz po prostu zostanie przesunięta. Rzecz cała po prostu zostanie przesunięta w czasie o rok czy dwa lata. Lub ewentualnie, najlepiej, najmądrzej by było z punktu widzenia KPH, przesunięcie tego do momentu uzyskania pewnych wskaźników gospodarczych. Tak, wskaźników gospodarczych. Bo to, proszę teraz się powiedzieć, powiedzmy sobie, o rok przesuniemy, to będzie dobrze. No prawda, przepraszam za wyraźnie, oczywiście, że nie. Bo nie wiadomo, co będzie się działo za miesiąc, a co dopiero coś będzie działo za rok. Natomiast jeśli uspokoi się, no powiedzmy sobie, że jeśli wskaźnik gospodarczy pod tytułem na przykład PKB na wysokości 6,2%, jeśli zostanie osiągnięty w którymś tam roku, no to będzie można powiedzieć, że osiągnęliśmy również i ten cel, czyli walkę z ubóstwem i kończenie budowy umiarkowanie zamożnego społeczeństwa. No, ale to już jest tylko moja sprawa, moja interpretacja. Mili Państwo, ale są naprawdę nieporównanie ważniejsze rzeczy. To znaczy, oprócz tego rynku pracy, który jest niesłychanie ważny, ale żeby rynek pracy zaczął funkcjonować, no to potrzebna jest jakaś stymulacja. Czy potrzebna jest stymulacja? No właśnie, potrzebna jest stymulacja, tylko że nie stymulacja pod tytułem ogromny plan stymulacyjny finansowy. Nie. Tutaj w pewnym momencie powiedziano o tym, gdzieś czy to było, nie pamiętam. W każdym razie chodzi o przeciwdziałanie niepewności wewnętrznej i zewnętrznej z bardziej elastycznymi, proaktywnymi politykami fiskalnymi i monetarnymi. To jest ważne. To sformułowanie. Z bardziej elastycznymi, proaktywnymi politykami fiskalnymi i monetarnymi. Bo jeśli to zadziała, jeśli firmy dostaną kopa, w cudzysłowie oczywiście, dostaną, pokaże im się światełko w tunelu, da się im nisko oprocentowane kredyty, jakie się im daje, a jeszcze lepiej zwolnienia z różnego rodzaju danin, które też im się daje. Ale być może trzeba bardziej punktowo to zrobić. A to wtedy rynek zatrybi, mówiąc językiem młodzieżowym, zaskoczy. A firmy zaczną się rozwijać. Konsumpcja zacznie się zwiększać. Ludzie zaczną zarabiać. Konsumpcja zacznie się zwiększać. I tak dalej. I to się zacznie dziać. Czyli jakby nastąpi ciąg Fibonacciego. Przepraszam, cholera. Pewnie nikt o tym nie wie, co to jest. Nie wiem, czy dowiecie. Wrzućcie Państwo w wyszukiwarkę, to będziecie Państwo wiedzieli, o co chodzi. Czyli taka spirala, rozszerzająca się spirala będzie miała miejsce w gospodarce. Tak, to jest najważniejsze. To właśnie to. Bardziej elastyczne i proaktywne polityki fiskalno-monetarne. To jest to, co nie do końca zadziałało w marcu, w kwietniu, a w ogóle na początku zeszłego roku, 19. To zadziałało, ale to stosunkowo krótko, lub bardzo krótko. To nie o taką proaktywną politykę fiskalną i monetarną chodzi. A może o podobną, tyle że bardziej punktowo przeprowadzoną. No tak, o tym to mógłbym mówić i mówić, mówić, ale to pytanie, kto mnie słucha. Dziękuję, kłaniam się w dłuższe.